Dzisiejszym tematem jest rola matki. I zacznę od stwierdzenia, że dzieci bardzo często nie doceniają swoją matkę. Jeżeli bym zapytał się teraz was, matki, jak wasze dzieci odnoszą się do was, jak was traktują, czy są posłuszne, na pewno różną odpowiedź bym usłyszał. Niektóre matki być może by były dość oszczędne, bo znałem takie matki, że broń Boże, żeby cokolwiek powiedzieć złego o ich dzieciach. Nawet jeżeli jest to prawdą. Bardzo gorliwa matka była, już jest w wieczności, ale znałem ją bardzo osobiście. Nie tylko ją, ale całą rodzinę. Ale jeżeli ktokolwiek by odważył się coś powiedzieć, co jej się nie podobało w stosunku do ich dzieci, już dorosłych nawet, to omalże była gotowa wydrapać oczy. A więc jest to w jakimś stopniu skrajność. Myślę, że nie ma tu takich matek. Przynajmniej nie życzyłbym, aby takie matki tutaj w taki sposób się zachowywały. Ale zdarza się również, że nie tylko dzieci, ale i mężowie za mało doceniają swoje żony i ich pracę z dziećmi i w domu. Chyba ja jako pierwszy jestem na liście. Czym starszy, tym bardziej to zauważam. I gdyby można było wrócić lata, które minęły, na pewno pod wieloma względami bym inaczej postępował. W stosunku do dzieci i w stosunku do żony. To nie znaczy, że my się kłócili, bo ja nie wierzę w takie małżeństwa, bo dla mnie małżeństwo, które się kłóci albo które żyje jak kot z psem, to ono jest tylko na papierze małżeństwem. Dla mnie małżeństwo jest to, że są dwie osoby, które są najbliższe sobie. Ja to tak odbieram i tak widzę małżeństwo. I tak ono powinno być. Ale często właśnie zdarza się, że mężowie niestety nie doceniają wkład żony. Często zapracowani, czasami nawet i więcej. Czasami jest tak, że żona jest w domu z dziećmi, a mąż w pracy i w pracy, czasami i overtime, czasami i w sobotę. I myśli, kiedy przychodzi do domu, że wszystko powinno być gotowe dla niego, wszystko powinno być posprzątane. Czasami nawet nie wie, albo zapomniał, do której klasy jego dziecko chodzi. Dla mnie się tak zdarzało, bo musiałem dobrze pomyśleć. Poczekaj, w końcu mój syn ma tyle lat czy tyle, ale żona dobrze pamiętała. Nawet pamiętała, co mnie bolało kiedyś, czy noga lewa czy prawa, bo ja zapomniałem, a mnie ona bolała. Kobieta różni się w niesamowity sposób od mężczyzny, ale dzisiaj mówimy o roli matki. I ta rola jest wyjątkowa, wyjątkowa. I chociaż przygotowałem się do kazania tak jak najlepiej, dużo godzin straciłem, to i tak powiem bardzo mało. Myślę, że każda kobieta mogłaby stanąć i powiedzieć o wiele więcej. A więc rola matki jest nie tylko ważna, ale jest niesamowicie trudna i ważna. I z pewnością wychowanie dzieci należy odnieść do obojga rodziców, ojca i matki. Ale dzisiaj jest Dzień Matki. A więc chcę docenić i wyrazić wdzięczność za wkład matki i jej rolę w życiu rodzinnym. I z tej okazji wszystkim matkom składam najlepsze życzenia. Szczególnie składam życzenia mojej żonie Lucy, bo jest mamą naszych czworga dzieci. Na dzisiaj przygotowałem, tak jak wspomniałem, specjalne kazanie, przede wszystkim pod kątem matki, i które jest poświęcone wszystkim matkom tutaj zgromadzonym. I również wierzę, że i tym, które będą mnie słuchać w innym czasie. Zdarza się i można zauważyć smutną też prawdę, a mianowicie to, że w niektórych domach brakuje matki. Powodem mogła być niespodziewana śmierć. I znam również i takie wydarzenia. A innym powodem jest odejście matki i pozostawienie rodziny z różnych przyczyn. I również i to się zdarza. W takich sytuacjach dla dzieci ojciec musi być i ojcem, i matką. A to zadanie jest bardzo trudne, omalże niemożliwe. Nie jest obce też, że babcie są w roli brakującej matki. Sam wielokrotnie słyszałem, że babcia wychowywała wnuczka czy wnuczkę z tego czy innego powodu. Z wielkim uznaniem i szacunkiem odnoszę się do tych, którzy podejmują konieczne i tak trudne zadanie, bo naprawdę ono jest trudne. Zostaw męża w domu z dziećmi jakiś czas, a mąż się sam przekona. Mój zięć, on wiele rzeczy robi, wiele rzeczy pomaga w domu, a mają gdzie co robić, bo tych pokoi mają, jak się tu mówi, więcej jak potrzeba. I on jest bardzo czynny, bardzo pomaga mojej córce, swojej żonie, a mają bardzo dużo zajęć, ale widzę i rozpoznałem, że najtrudniej dla niego albo najgorszą karą, jak zostawi moja córka dzieci z nim przez dłuższy czas. To jest najgorszą karą dla niego. Po prostu nie wie, co zrobić. Chociaż jest naprawdę wspaniałym ojcem. Jedno dziecko to chce, drugie tamto chce. Po prostu gubi się tym. A teraz jak zrozumieć kobietę, która potrafi troje dzieci, samochód, jeszcze inne rzeczy załatwiać. Po prostu dla mężczyzny głowa mała. Kobieta tylko to potrafi. A więc szacunkiem ja odnoszę się do babciów, do mężczyzn, do ojców, którzy niestety z powodu różnych sytuacji byli zmuszeni nie tylko swoją rolę wykonywać jako ojca czy jako babci, ale również jako zastępczej mamy dla danego dziecka. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ale w tym miejscu również należy otwarcie powiedzieć, że ani ojciec, ani babcia, ani ktokolwiek najbliższy, choćby byli to naprawdę wspaniali ludzie, nie są w stanie w 100% zastąpić brakującą mamę. Jest to niemożliwe, ponieważ mama jest niezastąpiona. Mama jest niezastąpiona. A dziecko potrzebuje nie tylko zwykłej opieki, którą może otrzymać, ale potrzebuje matczynej opieki. A jest to różnica. Gdy dziecko zrobi coś dobrze lub źle, to każdym razem potrzebuje matczynego dotknięcia. A więc matka jest kimś szczególnym. Konieczne i niesamowite dla dziecka matczyne dotknięcie przejawia się w różnej formie i ono kształtuje rozwój dziecka, kiedy ono dorasta. Poprzez uczucie matki, poprzez jej wzrok, poprzez jej głos i poprzez jej dotyk jej ręki. Matczyny dotyk ręki jest szczególny. On jest inny jak dotyk ojca lub kogokolwiek. Dałby Bóg i tego życzę, aby twój głos i czyn, droga matko, zawsze umieszczony był w następujących słowach. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady, czuwa nad biegiem spraw domowych. Bez względu na różny etap i sytuację, którą dziecko przechodzi, to jednak zawsze potrzebuje słyszeć znany głos matki. Czasem głos rozważnej pochwały, ale też i głos właściwej korekty i dyscypliny. Dużą potrzebą dziecka jest pragnienie odczuwania miłości od każdego. Jest to pragnienie. Jest to już w dziecku, każdym jednym. Ale ta miłość do każdego nie zastąpi miłości matki. Choćby miłował wujek, ciocia, babcia i ktokolwiek i wszyscy ludzie na ziemi. To i tak to nie zastąpi miłości matki. Mówiąc o roli matki, to z pewnością należy powiedzieć, że dobre wychowanie dzieci i wkorzenienie dziecka w pień moralnej czystości jest wielkim pragnieniem matek. A dzisiaj jak wiele można widzieć nieczystość, gdziekolwiek spojrzymy. I osiągnięciem tej czystości w życiu dziecka wywołuje głęboką radość dla matki. Ją cieszy bardziej jak cokolwiek. A obraz dobrze wiodących się dzieci wnosi uśmiech na jej twarzy. I dlatego mama może się uśmiechnąć, bo ma powód ku temu. Wiele matek słuchających mnie dzisiaj może powiedzieć: tak bardzo się staram i pracuję, aby zadbać o dobro dziecka i czy jeszcze coś winnam czynić? Wow. Odpowiem tak. I to coś niesamowicie ważne. Ponieważ twoje dziecko składa się nie tylko z głowy, tułowia i kończyn, nie tylko z kości, ciała i skóry, ale przede wszystkim z duszy nieśmiertelnej, której dobro jest najważniejsze. I teraz, matko, która mnie dzisiaj słuchasz, a kiedyś staniesz przed Bogiem, by zdać rachunek z tego, jak wychowałaś swe dzieci. Nie pytam cię, czy masz dużą naukę, czy masz wielkie wykształcenie, czyś bardzo oczytana, czy nie. Pytam o jedno. O to, co najważniejsze. Jak pracujesz nad własną duszą i duszą twoich dzieci? Czy troska o nieśmiertelną twoją duszę i twoich dzieci, by szukać i pełnić wolę Bożą, jest dla ciebie najważniejszą? Czy może lekko traktujesz tę sprawę? Bo wiele innych jest zajęć w koło, które uważasz, że są ważniejsze. Czy u ciebie troski o sprawy doczesne, o chleb, odzież i utrzymanie nie zagłuszają przypadkiem sprawy najważniejszej? Zacytuję słowa pewnej matki do swojego syna. Jej imię Blanka, matka Ludwika, króla francuskiego. Wiele lat temu często mawiała do syna: dziecko moje, kocham cię, jak tylko może kochać matka, ale wolałabym cię widzieć konającego u moich nóg, niż gdybyś kiedykolwiek popełnił choć jeden ciężki grzech. Później wyznał król, że te słowa matki były mu wśród pokus tarczą obronną. By być dobrą matką, nie potrzeba uczoności, wiedzy, czytania wielu książek, chociaż to wszystko jest i może być bardzo pomocne. I kto ma możliwość, powinien z tego korzystać. Ale kto nie ma, to zapamiętaj, że wystarczy, jeżeli masz zdrowy rozsądek, inspirowany Bożym Słowem i Duchem. Jeżeli masz. Oprócz zewnętrznego, cielesnego wychowania, które odnieść można do najtrudniejszych zajęć na ziemi, jest również duchowe wychowanie dziecka. I w tym miejscu potrzebna Boża pomoc bardziej niż gdziekolwiek. Doprowadzenie dziecka do żywej wiary w Boga i zakotwiczenie duszy dziecka w Bogu jest wzniosłym i najważniejszym zadaniem, To duchowe wychowanie nie powinno być zaniedbane z powodu braku czasu. Zawsze nam brakuje czasu. I diabeł to wykorzystuje. I nas usprawiedliwia. A my w to wierzymy. Jest to kłamstwo z samego piekła. Pozostawienie samym sobie dzieci, jeżeli chodzi o ich duszę, o wychowanie wewnętrzne albo puszczenie ich tak na rozkuszane, grzeszne fale tego świata jest wielką tragedią i przestępstwem matki. I jednego dnia matka, jeżeli ma świadomość, a zaniedbała to, za to odpowie przed Bogiem. A więc, drogie matki, które dzisiaj mnie słuchacie, jeżeli macie biblijną wiarę, to ona wam mówi, że jak niebo jest ponad ziemią, tak wartość duszy ponad ciałem. Choć dobrze jest dbać o ciało, by ono żyło, rozwijało się, jest to wskazane czynić. Ale staje się głupstwem, gdy pozwalamy duszy, by gniła w grzechu. Dobro może stać się głupstwem, jeżeli nie ma właściwej hierarchii. A więc czuwaj i chroń duszę swojego dziecka od grzechu. Bo nieczystość to główny i najstraszniejszy grzech czy wróg. Niszczy ciało, ale głównie uśmierca duszę. I najwięcej ludzi odpada od Boga przez nieczystość. I największe nieszczęścia przez nieczystość, która jest nieposłuszeństwem Bogu i ściąga sama na siebie karę. A czasami my winni, po prostu winę składamy na diabła, bo to diabeł, a to my ściągnęli sami na siebie karę. Duchowe wychowanie dziecka dla matki i ojca winno być zawsze. Zawsze. Czy mają dużo, czy mało. Czy są młodzi, czy starsi. Zawsze powinno być najważniejszym zadaniem. I najbardziej odpowiedzialnym. Dla dzieci matka jest najbliższym i najlepszym nauczycielem. Nie świat, nie telewizor. Nawet nie szkoła. Bo w niej wiele zła może się nauczyć. I wnieść to do swojego życia. Wiele może się nauczyć dobra. Jest, ale również i wiele zła. A więc matka jest najbliższym i najlepszym nauczycielem. Cielesnym, ale również i duchowym. W wychowaniu dzieci matka winna być jak dobry lekarz wobec chorego dziecka. Czy wobec chorego człowieka. Jak lekarz. Nie może być obojętna wobec objawów i symptomów, które wskazują na jakąś niewłaściwość w życiu dziecka. Matka rozpoznaje. Pomimo tak wielu obowiązków, matka musi mieć czas dla dziecka. Musi. Jest największą pomyłką, że czas, który dla dziecka powinien być poświęcony, jest użyty w innym celu. Nigdy jego nie powrócisz. A konsekwencje są opłakane. Jak wiele ja osobiście jako ojciec bym zmienił, gdybym mógł, gdyby powrócił mój czas. Nawet można być zaangażowany w dobrą sprawę. Nawet można przebywać z dobrymi ludźmi, z chrześcijanami. Jak wiele razy pamiętam u nas w domu dla wszystkich był czas. Dla różnych pastorów, misjonarzy. Czasami mieliśmy z różnych krajów w tym samym czasie w naszym domu. Jak często miałem dla nich czas. Ale jak często brakowało czasu dla dziecka. Czasami myślimy, że dziecko to gdzieś tam z boku. Ono nie rozumie i ono nie potrzebuje. Ono potrzebuje bardziej jak ktokolwiek. Jak pastor, czy jak misjonarz. Jak gość, który jest w twoim domu. Dziecko powinno być pierwsze. A ktoś drugi, drugi. Nie rób tej pomyłki, bo będziesz żałować. A więc matka ma szczególną rolę. Matka jest kimś szczególnym i ma niesamowity wpływ. A więc matka pomimo swoich obowiązków musi mieć czas dla dziecka. To jest niesamowity czas. Musi być wyczulona na różne trudne sytuacje dziecka i na jego ból. Matka, gdy widzi nieodpowiednie zachowanie dziecka, to wpierw powinna rozpoznać przyczynę takiego zachowania. Dlaczego tak jest? Nigdy nie zaczynać od końca. Rozumiecie, co mam na myśli? Od karania. Jak cygan. Wpierw nabije, bo być może, żeby jutro nie napsocił. Albo jak jutro napsoci, to dzisiaj dostanie. Nigdy nie w ten sposób. Wiele innych rzeczy trzeba wpierw zrobić, nim do tego dojdziemy. A więc matka, gdy widzi nieodpowiednie zachowanie dziecka, to wpierw musi rozpoznać przyczynę takiego zachowania. Musi być jak psycholog w swoim domu w stosunku do dzieci. Rozpoznając myśli, psychikę dziecka, matka potrafi to bardziej jak ojciec, jak ktokolwiek. Musi postawić diagnozę na niewłaściwe zachowanie. To matka. A dopiero później sięgnąć po medycynę. Medycynę nie jakąkolwiek, cokolwiek pod ręką. Nie tędy droga. Ale medycynę właściwą na dane zachowanie. Nie jakakolwiek jej miara, ale odpowiednia jej miara, która posłuży ku uzdrowieniu i poprawieniu dziecka. I to wszystko matka ma w sobie. Bóg ją wyposażył w to, o ile ona jest wyczulona na inspirację Bożej pomocy i Bożego Ducha. Matka wobec dziecka musi być mądrym kaznodzieją. Lepszym jak najbardziej znany w telewizji czy w jakimśkolwiek kościele. Matka dla swojego dziecka jest kaznodzieją. I najlepszym, bardziej jak ktokolwiek. Kaznodzieją, który porusza każdy aspekt zainteresowań dziecka i jego życia. Każdy jeden. Bo matka zna. Matka czuje to. Matka wie. Matka to dotyka. Ona to widzi. I ona to słyszy. Bo to jest matka. I taką ma rolę. Od rodziców, od wychowawców, a przede wszystkim od matki, która jest w roli najlepszego wychowawcy dziecka, wymaga się koniecznie trzech rzeczy. Po pierwsze, modlitwy. Po drugie, przykładu. I po trzecie, roztropnego słowa. I to roztropne słowo można odnieść do odpowiedniej pochwały dziecka, właściwej korekty i dyscypliny dziecka. U matki te trzy rzeczy powinny wpływać czy wypływać z miłości i rozsądnej troski do dziecka. Wszystko, co ona robi, właśnie robi z miłości i troski do dziecka. Ale musi i powinna te rzeczy robić. A więc wychowanie zaczynać należy od modlitwy, od pierwszego punktu. Jeżeli zaczniesz od drugiego, już zrobiłaś pomyłkę. Musisz zacząć od pierwszego. Matczyna modlitwa jest niesamowitym instrumentem, który pomaga w wychowaniu dziecka. Bardziej jak cokolwiek. Można powiedzieć, że modlitwa matki posiada w sobie niesamowitą moc, która ma ogromny wpływ na dzieci. Modlitewny instrument zawiera w sobie wielkość i delikatność matczynego posłannictwa. Matka, która się modli i prosi Boga o roztropność i mądrość w postępowaniu wobec hałaśliwych dzieci, najlepiej spełni swe matczyne zadanie. Nie tak szybko ją wybić, jak się to mówi, z rytmu, bo przecież modliła się. Jest bardziej opanowana. Modlitwa nie tylko czyni coś dla dziecka i Bóg modlitwę ją tą słyszy, ale ta modlitwa również przygotowuje samą matkę do danej sytuacji. A więc modlitwa jest bardzo istotna. I również to samo można odnieść do dorosłych dzieci, nie tylko do małych, które też hałasują, ale w inny sposób. Często bardziej bolesny i niszczący. Może tak być, że modlisz się, ale dzisiaj nie dostrzegasz w dzieciach zmian. Ale to nie oznacza, że twoja modlitwa była bezowocna albo była po prostu na darmo i gdzieś zawisła w powietrzu. Czasami patrząc na złe zachowanie syna lub córki, możesz doświadczać smutek i zniechęcenie. I my jako ludzie często jesteśmy na to narażeni. Modlisz się, a wszystko wskazuje, że syn lub córka nie zbliża się do Boga, ale oddala się. Czym więcej się modlę, to bardziej jest dalej. Co jest tu grane? To znaczy, że jesteśmy na właściwej drodze. Módl się, bo będzie punkt zwrotny. W takich sytuacjach tym bardziej pamiętaj o Bożej wierności i o tym, że Bóg mówi prawdę i tylko prawdę. Przecież do Niego zanoszę modlitwę, do tego, który jest prawdomówny i cokolwiek On powiedział. Nie tylko ja pamiętam o tym, ale również i Bóg pamięta o tym i chce i to dokona. Bóg to dokona. Cokolwiek powiedział, On to uczyni. Dlatego nie słuchaj podszeptu złego, który często przychodzi do ciebie i coś tobie szepcze na ucho, który mówi, twoja modlitwa nie zwróciła uwagi Boga. Ona taka była po prostu bardzo mizerna. A ciemne chmury ją gdzieś tam rozwiały. Nawet za wysoko się nie uniosła. Twoja modlitwa, no jest to kłamstwo. Ufaj, ufaj, wierz i bądź pewna, że twoja modlitwa za synem i córką jest w cennym miejscu. Modlitwa mojej mamy, modlitwa mojego ojca była w cennym miejscu. I przyszedł punkt zwrotny i również w moim życiu. I Bóg uczynił to, co im obiecał. A więc twoja modlitwa jest w cennym miejscu. Jest przechowywana przed Bożym tronem w niebie. Nie jest gdzieś tam zawieszona w chmurach. Jest to nieprawdą. Czytałem o niektórych świadectwach, które zacytuję dla ubogacenia naszego tematu. Pewien pisarz niemiecki często przytaczał zdarzenie ze swego dzieciństwa, które głęboko utkwiło mu w pamięci. Powiedział, że jako dziecko często widział, jak matka spędzała długie chwile na modlitwie. I na pytanie syna, dlaczego tak wiele się modli, matka odpowiedziała: modlę się tak wiele, synu, za tobą, abyś był dzielnym i uczciwym człowiekiem. Zrozumiałem wówczas, mówi pisarz, że być uczciwym i dzielnym człowiekiem to rzecz bardzo ważna, ale wcale niełatwa. Zabrałem się więc do walki ze swymi wadami. Słów matki nigdy już nie zapomniałem i nie zapomnę. Inne świadectwo modlącej się matki za swoim rozpustnym synem. 19-letni syn zamożnych i zacnych rodziców uwikłał się w nieodpowiednie towarzystwo. Nie pomogły upomnienia i łzy matki, która ubolewała i prosiła go, mówiła, tłumaczyła, ale nic nie pomagało. Syn przegrywał sporo pieniędzy i wracał do domu po północy. Wracając, musiał przechodzić przez pokój matki i wszystko czynił, by cicho i niespostrzeżenie dostać się do swojego pokoju, aby matka nie zauważyła. Ale pewnej nocy matka czuwała, przeżywała za swoim synem. Nie mogła spać. Poszła do pokoju, położyła się na podłodze, wołała do Boga i modliła się za synem. Gdy syn wrócił, i zobaczył, że mama nie śpi, to zapytał: co tu robisz o tak późnej godzinie? Wtedy matka odpowiedziała: modlę się za ciebie, mój synu. Tej nocy syn nie mógł zamrużyć oka. Został dotknięty przez Boga. Zmienił się nie do poznania. Po modlitwie idzie dobry przykład. Drugi punkt. Dziecko jest dobrym obserwatorem, lepszym jak myślimy. I to, co widzi, instynktownie czyni. Ktoś powiedział: dobry przykład znaczy więcej niż 10 słów, a zły przykład niweczy i 100 słów. Dobry przykład. Twój dobry przykład, matko, jest bardzo potrzebny dla dziecka i bardzo wskazany i ma niesamowitą moc. Oboje rodzice, a w szczególności matki, bo one więcej przebywają z dziećmi niż ojcowie i zazwyczaj więcej też mówią niż ojcowie. Ale powinny pamiętać, że dzieci są jak nagrywająca kamera. Oprócz Bożej kamery dzieci mają swoją. Nie tylko widzą, ale zapamiętują to, co my robimy. Zapamiętują to, jak my postępujemy. To, co mówimy i w jaki sposób. Niekontrolowany twój krzyk i język teraz jest szkodliwy, a w przyszłości dla dziecka jest złym przyzwyczajeniem wziętym z domu i wzorem do złego naśladowania. To, co mówisz o innych przy dziecku, teraz jest zasiewane, ale wzrośnie i zaowocuje, gdy dziecko dorośnie. W jaki sposób szanujesz męża, jak odnosi się do niego, dla dziecka staje się drogowskazem. Jest najlepszym pouczającym podręcznikiem. Słowa i postępowanie matki kształtuje dziecka dzisiaj, czyli teraz, i również na przyszłość. Już jako dorosłe odnosić się będzie do partnera swojego życia według domowego wzorca. Poznający ślad matki w dziecku często jest tym żywym głosem, gdy dziecko jest małe i gdy dorośnie. I zapytany pewien rodzic, w jaki sposób wychował swoje dzieci tak dobrze, odpowiedział: starałem się zawsze dawać im dobry przykład. Dobry przykład życia cielesnego i duchowego. I na trzecim miejscu dopiero jest napomnienie dziecka. Nie zapomnijmy. Nigdy nie zaczynaj od napominania. Czyli roztropne słowo i bardzo istotne. Co myślisz jako matka, gdy zaglądasz do pokoju swojego dziecka i widzisz pobojowisko? Wszystko poprzewracane, jak się to mówi, do góry nogami. W twojej głowie zapala się bomba, która jest zdolna eksplodować w każdej chwili. I wciąż pytasz, dlaczego moje dziecko takie jest? Dlaczego wciąż się ze mną kłóci i jest uparte jak osioł? Dlaczego mnie nie słucha? Dlaczego nigdy nie przyzna się, gdy zrobi coś złego? A jeszcze się często wypiera. Może ktoś powiedzieć tobie, albo może sama sobie pomyśleć, że po prostu takie są dzieci, albo, a szczególnie, tacy są chłopcy. Oczywiście, ale jako matka, czy nie powinnaś chociaż postarać się zrozumieć swoje dziecko, a zwłaszcza swojego syna? Jego sposób myślenia nie bierze się znikąd. Jest gdzieś jakiś powód. Pamiętaj, że bardzo dużo zależy tu od ciebie, czyli od matki. Bo ty właśnie Ty, nikt inny, ale Ty, Ty, Matko, jesteś najważniejszą kobietą w początkach życia swojego syna. Jak wiele matek nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Niby nic takiego, jaki sekret w tych słowach, jest niesamowity sekret. Większość matek w ogóle nie rozumie. W ogóle nie rozumie. I tak wiele traci. I nawet choć twój syn być może nie powiedział ci tych słów, to jednak ty jesteś z nim od samego początku. Od samego początku. To głównie na tobie spoczywa ogromna odpowiedzialność wychowania go na prawdziwego mężczyznę. Takiego, który szanuje kobiety. Który szanuje kobiety, ale nie jest mamińsynkiem. Jest to różnica. A czy wiesz, że w wychowaniu syna ważne jest również, jak ty sama siebie traktujesz? Jeżeli źle odnosisz się sama do siebie i to przy dzieciach, to ma niesamowity to wpływ i puszczasz na szerokie fale swoje dziecko przez swoją niewłaściwość. Ważne jest, abyśmy zastanowili się, a szczególnie dzisiaj rozmawiamy o matkach. Kim jesteś w domu, w swoim domu? Kim jesteś? Czy silną kobietą, czy raczej dla dzieci zabawnym popychadłem? Bo dzieci potrafią wykorzystać każdą szczelinę. Kimś, kto dzieli obowiązki między domowników, czy jesteś taką Zosią, Samosią, na której wszystko można wieszać? Gdy odważysz się na zmianę, a to kobieta, matka, musi sama podjąć decyzję, to wtedy nabierzesz pewności siebie, a powinnaś ją mieć, aby wychować swoje dziecko. Wtedy to może wzbudzić w swoich dzieciach większy szacunek do siebie. Dziecko musi mieć szacunek do ciebie. Ale wpierw ty musisz mieć szacunek sama do siebie. I one muszą widzieć ten szacunek. I one będą według tego standardu postępować. I nie możesz iść na żaden kompromis. Twój syn, jak będzie traktował swoją przyszłą dziewczynę czy żonę, bardzo wiele zależy od ciebie. Jak go wychowasz, jak go przygotujesz. Twoje słowo powiedziane ze spokojem, z miłością, ale słowo na miejscu, słowo właściwe, jest przede wszystkim zdolne zdobyć zaufanie. Twoje słowo musi zdobyć zaufanie dziecka. Czy to słowo to dziecko lubi, czy nie lubi, ale to słowo jest matkim słowem. Jeżeli ono jest właściwe, jeżeli jest we właściwym miejscu, we właściwy sposób przekazane, to słowo musi zdobyć zaufanie dziecka. Ono musi mieć taki wpływ. Takie słowo mówi: nie jestem twoim prokuratorem i sędzią, ale jestem przyjacielem. Ktoś powiedział: napomnienie dziecka, ale dane razem z matczyną słodyczą, leczą i wyleczą wszystkie rany. Matka ma tego rodzaju zdolność. Bóg ją w taki sposób wyposażył. Natomiast napomnienie dane złośliwie i szorstko zadadzą 10 ran. A więc rodzice, a w szczególności matki, wy piszecie przyszłość nie tylko waszych dzieci, ale i następnych pokoleń. Ktoś powiedział: społeczeństwo jest gmachem, a rodzina cegłą. I dobro idzie w pokolenia, ale zło także. I czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Oczywiście zdarzają się też i wyjątki. Ale ogólnie jabłko od jabłoni daleko nie upadnie. A więc czuwaj nad dzieckiem od dzieciństwa, od kołyski. Chroń od złych rozmów, niewłaściwej muzyki i złych zabaw, niszczących grzesznych obrazów. Chroń przed wpływem złego towarzystwa. Czyń to, gdy dziecko jest jeszcze małe, bo jak wyrośnie, może być już za późno. Bo im dziecko starsze, tym troska większa i trudniejsza. Dlatego zawsze polegaj na Bożej pomocy. Mądrości w podejściu do różnych trudnych sytuacji w życiu dziecka. A ich jest mnóstwo. Nawet jeżeli dzisiaj twoje dziecko jest już większe i ciebie już nie słucha, stawia się, jest oporne, to nie oznacza, że nie posłucha ciebie jutro. W V wieku przed Chrystusem został wypędzony z Rzymu patrycjusz Korolian. Będąc obrażony, przeszedł do obozu wrogów ojczyzny, którzy wykorzystali jego straszny gniew i mianowali go dowódcą wojsk. Korolian później chciał się pomścić i ruszył na czele nieprzyjacielskich zastępów na Rzym. Rzymian opanowała straszna panika, widząc swój błąd, ale już było za późno. Wysyłają do Koraliana najdostojniejszych obywateli, senatorów, z pokorną prośbą, żeby nie niszczył miasta i swojego rodzinnego kraju. Ale on był rozgoryczony i nieubłagany. Przyszli do niego kapłani w uroczystych szatach, ale na próżno. Ofiarowano mu wielką sumę pieniędzy, ale z pogardą odmówił ich przyjęcia. Kiedy już nic nie odniosło skutku, posłano w końcu do obozu nieprzyjacielskiego wszystkie matrony rzymskie z matką Koraliana Venturią na czele. I co się stało? Gdy zagniewany i obrażony młodzieniec, gdy nic jego nie zdołało powstrzymać, gdy prośba senatorów, ani błagania kapłanów, ani złoto, które miał przed sobą, nic go nie wstrzymało przed natarciem na Rzym. Ale Korolian, gdy zobaczył swoją matkę, która wyszła, wziął ją w objęcia i powiedział: Matko, uratowałeś Rzym, ale straciłaś syna. Cofnął wojsko spod murów miasta i przez zawiedzionych w nadziejach wojowników został zamordowany. Podziewał się tego i wiedział, że może zapłacić tą cenę. I upłynęło już 2500 lat, gdy to się wydarzyło. Ale stawiają Koraliana jako przykład dla młodzieży. Jak dzieci mają kochać swoich rodziców. Również w tym jest ukazany niesamowity wpływ matki na swojego syna. Ty masz wpływ niesamowity. Większy, jak sobie wyobrażasz. I kończąc moją usługę, jeszcze jedna myśl. W procesie wychowania dzieci równie ważna jest osoba ojca. I na tej płaszczyźnie kobieta też może dużo zdziałać. Swoją kobiecą przebiegłością i roztropnością może i powinna mieć pozytywny wpływ, by mąż stał się bardziej zaangażowanym tatą. Jeszcze raz wyrażam uznanie dla roli matki i zachęcam mężczyzn, aby tak z męską odwagą i ośmielili się mówić miłe słowa swoim żonom i matkom swoich dzieci. Natomiast ja dzisiaj mojej żonie powiem słowami z przypowieści Salomona. Jeżeli masz pragnienie takie, powiedz swojej żonie podobne słowa. Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Błogosławię obecne tutaj wszystkie matki. Miejcie wspaniałą i pogodną niedzielę. Powstańmy do modlitwy. Panie, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za nasze matki, które mieliśmy. Większość naszych matek już jest we wieczności. Ale jeszcze raz Tobie dziękujemy za ich wkład w nasze życie, za ich trud, za ich troskę i miłość, za to, że wycisnęli coś w naszej duszy pozytywnego. A przede wszystkim za to, że ukazali i ukazywali Boga żyjącego, Chrystusa, który przemienia życie. Panie, dziękuję Tobie również i za moją małżonkę, za matkę naszych dzieci, za moją teściową, która jest już w starszym wieku, potrzebuje również Twojej pomocy, kiedy ciało jest słabe. Pomagaj i wspieraj. Błogosławię każdą matkę tutaj zgromadzoną. I tak bardzo Tobie dziękuję, że jeszcze raz możemy być tutaj. Możemy uwielbić Ciebie. Dziękujemy Tobie za ten błogi czas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.